Ludzie i pieniądze.
Co się dzieje z polskimi startupami, jaka jest ich sytuacja na rynku pomorskim i dlaczego polskie ośrodki są tak daleko za zachodnioeuropejskimi? Na Pomorzu powstał pierwszy Search Fund, Search Capital. Jak to działa? Czy znajdą się firmy, które będą chciały z tego skorzystać? A Finowie nadal najszczęśliwsi na świecie, ale Polska w rankingu szczęścia coraz wyżej. Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi i ile trzeba zarabiać w Polsce, by czuć się bogatym. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Magdalena Wójtowicz, prezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Black Partners, współwłaściciel Search Capital, Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzisiaj sporo będzie o firmach, także tych startupowych, o których głośno było w naszym regionie ładnych parę lat temu. Tylko 5% polskich startupów jest zarejestrowanych w Gdańsku, najwięcej 28% zarejestrowano na Dolnym Śląsku, a 19% w Mazowieckiem. To dane z raportu Polskie Startupy, ale 2023, bo już za 2024 tak dokładnych danych nie ma, ale w ubiegłym roku Mazowieckie, tam 22% startupów było, Dolnośląskie 20%, no były te cztery pierwsze, Lubelskie 9%, a potem Małopolska niżej. Niemal co trzeci startup w Polsce zatrudnia między 4 a 10 pracowników. Zaledwie 4% ankietowanych deklaruje, że jego zespół przekracza 51 pracowników. No i chciałam podpytać państwa, co się dzieje z polskimi młodymi firmami, polskimi startupami, bo no, przynajmniej z 10-11 lat temu, kiedy w tym studiu rozmawialiśmy o startupach, to ja miałam wrażenie, że to po prostu wybucha, że za tych 10-11 lat to my będziemy zagłębiem startupowym, no biorąc pod uwagę też to, że w Gdańsku co roku odbywa się InfoShare, więc taka technologiczna, ogromna jak na Europę Środkowo-Wschodnią impreza, a może jak na warunki europejskie w ogóle. Więc miałam nadzieję, że to po prostu rozkwitnie. Tymczasem cisza. Co się dzieje? Magdalena Wójtowicz.
Państwo spojrzeli na siebie. To ja w drugą stronę powiem. To nie jest cisza. Wbrew pozorom. Patrzymy na dane, natomiast z naszego punktu widzenia, jak tutaj siedzimy z Radkiem, dyrektorem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, no dosyć mocno działam, natomiast na efekty jeszcze chwileczkę trzeba poczekać. I właściwie no, intensywne prace są, jeśli chodzi o Gdańsk. Dla mnie jest dosyć naturalne, że zarówno Warszawa, jak i Południe jest tym ośrodkiem na tle Polski, z tego względu, że tam są i warunki geograficzne, ośrodki naukowe, najsilniejsze, najmocniejsze. We wszystkich takich centrach startupowych to stolice krajów dominują, więc to jest jakby fakt. To nie jest nic zaskakującego. Dla nas zadanie, myślę tutaj dla ekosystemu, który cały czas buduje, jest znalezienie takiego unique selling pointu, bo nie możemy jakby robić to samo, co w Warszawie czy na południu, tak? Musimy znaleźć wyróżnik, bo w ten sposób będziemy przyciągać potencjał startupowy i też tutaj będę bardzo mocno podkreślać. Tendencja jest dzisiaj taka, że jest coraz więcej starszych founderów, tam 25-30.
Czyli osób, które zakładają
tak,
startupy.
Tak.
To jest starszy founder, 25-30?
Tak.
Nie nadajemy się.
Dojrzalszych, nie wiem, jak to powiedzieć. Natomiast spada bardzo mocno, zwłaszcza już po pandemii, gdzie pandemia była takim wzrostem tych młodszych founderów, no ale tam się zaczyna, to jest ten początek. Bo im więcej błędów się popełni, im dłużej się będzie nad tym pracować, tym większa szansa na sukces. Na 10 startupów jeden mówi się, że przeżywa. I tutaj nad tym też trzeba popracować, czyli zachęcać młodych, tym bardziej, że tendencje, sposób życia i ich wartości są takie, że już to nie jest takie pokolenie jak nasze, które bardzo chciało. No, my byliśmy pokoleniem bardzo przedsiębiorczym i widać, że u tych founderów, mówiąc starszych, też mam powyżej 35 roku życia.
I powyżej 40 też coraz więcej osób się decyduje.
I powyżej 50, tak, dlatego, że dzisiaj otoczenie biznesowe, warunki gospodarcze, niestabilna sytuacja i ostatnich kilka lat bardzo dużych zmian legislacyjnych spowodowało, że ci bardziej doświadczeni mają szansę przeżyć na tym rynku, po prostu.
Radosław Wika.
Tak. Nasz trójmiejski rynek, pomorski rynek jest charakterystyczny. My powinniśmy się skupić tutaj, to co powiedziała pani prezes, powinniśmy się skupić też na naszych unikalnych cechach. Nie ma co konkurować z Warszawą, bo to jest trend. Ogólnie to jest przyjęte na świecie, że startupowe huby tworzy się w stolicach, tam jest największy dostęp do kapitału, największe spółki, jest decyzyjność i są wszelkie możliwe urzędy, które gdzieś tam podejmują decyzje. Jest to łatwiej. Tak jest, tak to wygląda i na to się nie ma co obrażać. My w Trójmieście powinniśmy wyznaczyć sobie cele strategiczne, czyli coś, co jest naszą marką, rozpoznawalnością i tą branżą jest branża morska. Branża morska może to być biotech przy Polfarmie, może to być ICT, może to być, mogą to, to nasze obszary, które gdzieś nas definiują. I wokół tych branż powinniśmy budować naszą rozpoznawalność. Następnym elementem naszego ekosystemu trójmiejskiego to jest pozyskiwanie finansowania. Im więcej instytucji takich jak Inkubator Starter, Gdyński Park Naukowo-Technologiczny czy Gdański Park Naukowo-Technologiczny, czy firmy prywatne, fundusze pozyskują środków, tym więcej tego kapitału jest pompowane na rynek. Wtedy tworzy się skala, mamy więcej spółek i można tutaj ten ekosystem pobudzać. No, takim dobrą jaskółką, wydaje mi się, jest pozyskanie przez nasz ośrodek, przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną i w Gdańsku tworzymy Startup Booster program. Przez najbliższe 2 lata dopłynie na rynek trójmiejski 15 milionów na wsparcie, na finansowanie najlepszych pomysłów. Chcemy wyakcelerować w ciągu 2 lat 36 spółek technologicznych, zasilając ich kwotą 400 tysięcy złotych. I tutaj uwaga dla naszych słuchaczy, następny nabór otwieramy w maju, od maja do czerwca. Będziemy szukali spółek technologicznych z branży właśnie morskiej, biotechnologicznej i medtechowej oraz szeroko rozumianego przemysłu 4.0. My robimy ten program razem z dużym przemysłem, czyli polega to na tym, że takie spółki z naszego regionu, duże jak port w Gdyni, port w Gdańsku, Stocznia Wojenna, PZU czy innego rodzaju spółki, dają wyzwania, na które odpowiadają startupy. I my jako operator próbujemy tym animować. W ekosystemie oczywiście mamy Inkubator Starter, mamy Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, więc też rozumiemy naszą sytuację, że powinniśmy połączyć te siły i razem jako region już funkcjonować. I każda z tych instytucji powinna pozyskiwać jak najwięcej środków i te środki powinny być pompowane w region. Czy to będzie przez spółkę prywatną, czy przez inkubator. To nie ma znaczenia. Im więcej tych pieniędzy, tym lepiej dla rynku.
Tak.
I tutaj musimy tą lekcję odrobić jako ekosystem i małymi krokami pozyskiwać wszystko, co jest możliwe. Nie obrażać się na siebie, tylko po prostu działać razem. Naszą też taką marką rozpoznawalną jest InfoShare, to było powiedziane. InfoShare nas definiuje. Bardzo dużo osób przyjeżdża z całej Polski i chce zobaczyć nasze aktywności. Każda z naszych instytucji będzie miała swoje stoisko, będziemy pokazywali swoje programy. My też będziemy mieli ciekawe, już tutaj zdradzę, marketing mnie chyba tutaj za chwilę powiesi, ponieważ to będzie, mamy stoisko w postaci rakiety startupowej.
Wow. Także to ja muszę dodać.
Chcemy się pozycjonować jako instytucja i to też jest element strategii. Chcemy się pozycjonować jako instytucja, która wspiera startupy. My też musimy tą rozpoznawalność zbudować, więc też uważam, że InfoShare jest dobrą marką, o którą musimy dbać i wszyscy musimy się tam pojawiać i wzmacniać ją jak tylko możemy. Tak?
Muszę dodać, bo na InfoShare mamy nowy wątek, konkurs dla startupów z Gdańska, dla innowatorów z Gdańska, więc oczywiście zapraszam serdecznie, tam my jesteśmy również i w jury, ale też nagrodę ufundowaliśmy jako starter. Natomiast chcemy właśnie w ten sposób pobudzać, zachęcać, bo nie chodzi o to, z Radkiem się zgadzam, że jest potrzebne pompowanie kapitału, ale na tym etapie seedowym też potrzebujemy przyciągnąć i zachęcić do tego. W związku z tym wszystkich zapraszam do 25 kwietnia, można składać aplikacje. Każdy innowator z Gdańska, który chce się pochwalić, naprawdę zgłaszajcie się, bo w ten sposób będziemy potem kontynuować wspieranie tego ekosystemu. I druga rzecz, tak historycznie 4 lata temu myśmy się z Radkiem spotkali, też z Anią, i stwierdziliśmy, że to, co Radek powiedział, musimy budować ekosystem, a nie konkurować, bo jak zaczęłam zarządzać fundacją, mnie spytano, jaka jest konkurencja. A ja sobie pomyślałam, jaka konkurencja? My jesteśmy za mali, żeby ze sobą tu konkurować. I naprawdę to się udaje. Usiedliśmy do stołu i wspólnie naprawdę teraz popracujemy. Czasem jest konkurencja, no to jest naturalne, ale dla każdej tej instytucji jest jeden cel. Wspierać, przyciągać i jak najwięcej zarówno startupów, ale też kapitału i mam nadzieję prywatnego w przyszłości, gdzie będzie większa tendencja do podejmowania ryzykownych inwestycji.
To pytam prywatny kapitał. Jak jest z zainteresowaniem startupami? Bo z punktu widzenia startupów niekoniecznie.
To ja się trochę odniosę do tej ciszy też, bo jakby mi się bardzo podoba ten wątek, że jakby chcecie współpracować też z biznesem takim właśnie typu port w Gdyni, Gdańsku, tak? Stocznie i tak dalej, bo jakby faktycznie jakby z mojego doświadczenia to pokazuje, że startupy, które współpracują z dużym biznesem, mają dużo, ale naprawdę dużo większą szansę na komercjalizację. I trochę odnośnie tej ciszy, ja uważam, że ta cisza, o której pani rektor mówi, pewnie trochę jest, no nie ukrywajmy, ale jak porównujemy to, co jest dzisiaj, a to, co było 10 lat temu, to ja wolę to, co jest dzisiaj, bo jest to sensowniejsze, bardziej celowane i bardziej nastawione na wzrost, bo to, co było 10 lat temu ze środkami unijnymi, to była jedna wielka Amerykanka i dostawały pieniądze firmy, które w ogóle ich nigdy nie powinny dostać. Więc tak, działo się dużo, ale z tego plony były właściwie zerowe. Ja też jakby trochę reprezentuję trochę większy biznes pewnie niż startupy, natomiast też widzę, że coraz więcej firm, zwłaszcza tych dużych, organizuje u siebie tak zwane corporate venture capital, czyli takie własne korporacyjne fundusze, które chcą inwestować w takie edony, czyli spółki, które mogą technologicznie ich jakoś uzupełnić, nie są core'em, ale gdzieś tam tą wartość dodaną, taką innowacyjną dają i to się na pewno rozwija. Jakby też statystyki światowe pokazują, że te startupy mają największą szansę później na wzrost, nie? I na bycie czymś dużym faktycznie.
A jeszcze dodam tego kierunku morskiego, ambicją właśnie startera, gdzieś tak od 4 lat budujemy bardzo świadomie.
Inkubatora przedsiębiorczości starter.
Tak, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości de facto, bo to Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości tym wszystkim zarządza. Od 4 lat budujemy tą markę w regionie Morza Bałtyckiego, związanej z branżami morskimi, ponieważ naszą ambicją jest transferowanie technologii właśnie do tych branż. Tak samo u nas i na poziomie też europejskich jest bardzo duże pobudzenie przemysłu i takich działań deep techowych. Więc to jest nasz kierunek i z jednej strony te seedowe działania, też pobudzanie młodzieży, żeby gdzieś tam za te 10-15 lat powstały te deep techowe, wartościowe startupy dla tej branży, żeby transferować technologii, żeby połączyć nieoczywiste. Mamy taki projekt BBC, Baltic Blue Community, i tam mamy spotkania stricte takie branżowe, gdzie zapraszamy spółki technologiczne do rozmawiania z dużymi spółkami, deweloperami z offshore'u i tam się okazuje, że mogą powstawać jakieś lidy, tak? I to też jest nasz taki cel, żeby duży biznes łączyć ze startupami, ale również z MŚP, bo mamy bardzo duży potencjał. I żeby MŚP też pobudzać i żeby móc wpinać ich w łańcuchy dostaw, chociażby w offshore, który jest olbrzymim potencjałem i szansą tutaj dla naszego regionu. Olbrzymie inwestycje, no ale jednocześnie też duży poziom ryzyka, jeśli chodzi o wejście w łańcuch dostaw. No i my nad tym pracujemy właśnie, żeby wspierać. I bardzo mnie cieszy, co pan powiedział, że dzisiaj jest to bardziej z głową i nie idziemy dzisiaj na ilość, ale naprawdę na jakość.
Tak naprawdę tutaj trzeba odrobić lekcję i troszkę się cofnąć do podstaw, bo budowanie ekosystemu to jest proces, który trwa. Wiadomo, można zrobić szybkie inwestycje, pokazać dwa startupy, które gdzieś tam wykluły się i gdzieś tam nie panujemy nad całym ekosystemem. Ale pamiętajmy, że w Polsce to się wszystko tworzy. No, od lat 90. Jesteśmy młodą gospodarką. Tak. Kultura startupowa przyszła do nas zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych. Jednak ten proces tam jest trochę dłuższy. budują kulturę organizacyjną fanderzy, czyli tak naprawdę my jesteśmy na etapie początkowym, gdzie pierwsi właściciele firm wychodzą z inwestycji, robią tak zwane exity, pozyskują finansowanie i mają kodówkę na koncie, często kilkadziesiąt milionów, i to właśnie oni napędzają za granicą ten rynek. My jesteśmy na etapie, gdzie te osoby się pojawiają, a my jako instytucje wspierające dajemy narzędzia i też już to widzimy. Mamy w swoich portfelach takich aniołów biznesu, bo ich nazywamy aniołami biznesu, którzy mają po kilkanaście milionów, i to właśnie oni też powinni tworzyć nowe spółki startup, wciągać do tych wszystkich projektów studentów ambitnych, młodych, po Politechnice, po GUMEDzie, po Uniwersytecie Gdańskim, i w tych cieplarnianych warunkach inkubatorów, parków naukowo-technologicznych wynajmować to powierzchnię i tworzyć jakby tą synergię i współpracując z firmami. A my jako instytucje dajemy początkowe narzędzia na wzmocnienie, ale nasza rola się gdzieś kończy na inwestycjach seedowych, tak zwanych początkowych i takiej wczesnej akceleracji. Już potem muszą wchodzić fundusze inwestycyjne, tak, kapitałowe, funderzy, i ten proces w Polsce się wytwarza i moim zdaniem on będzie trwał jeszcze trochę, z jakichś 10 lat, bo nie przeskoczymy pewnych zdarzeń ciągu logicznego. A tak naprawdę spółki powinny tworzyć osoby, które mają doświadczenie w jakimś biznesie i uczyć młodzież, młodych, tak, zdolne osoby. Ja będąc dyrektorem Parku Naukowo-Technologicznego, ja jestem dobry w administrowaniu i formalnych rzeczach. Ja nigdy w swoim życiu nie prowadziłem biznesu. Ja muszę się otoczyć ludźmi, którzy to robili. Muszę mieć doświadczony zespół, muszę też mieć partnerów biznesowych, którzy się znają czy to na ICT, czy to na finansach, i to jest właśnie to tworzenie ekosystemów, czyli my też w Trójmieście doszliśmy do jednego wniosku już kilka lat temu. Powinniśmy współpracować i wykorzystywać tą synergię, i teraz chyba jesteśmy na dobrej linii, żeby to wszystko tworzyć. I do tego nam są potrzebna jasna strategia, która wychodzi od urzędu lub miasta. Spinamy to w narzędzia, które są, i do tego pozyskujemy jak najwięcej finansowania, które jest dostępne na rynku. Czy to z Komisji Europejskiej, czy to ze środków par polskich, tak żeby pobudzić, stymulować rynek. I to, co tutaj powiedział mój przedmówca, do tego ważne jest, żeby byli angażowani funderzy czy instytucje, które też finansują to kapitałem prywatnym. Ale to się musi wytworzyć. Jakby świadomość istnieje, uczelnie są, instytucje są, budynki szklane są duże, więc chyba jesteśmy na dobrej drodze. Teraz to trzeba wszystko spiąć i pójść dalej, tak?
To ja jeszcze uzupełnię. Strategia też jest, bo tak, czwarty filar strategii miasta Gdańska to jest innowacyjne miasto, mhm, i tam w tej strategii są zapisane działania. My jesteśmy wpisani również w tą strategię i czy świadomie, nieświadomie, wspólnie razem z parkami ją realizujemy. Tak. To jest po pierwsze. Po drugie, pani prezydent się zaangażowała ostatnio bardzo mocno w komunikację i wspieranie branży. Były spotkania branżowe, jeśli chodzi, mhm, o startupy. Kontynuujemy teraz. Efektem jest właśnie na InfoSzerze ten konkurs, który wspiera gdańskie innowacje. Spotykamy się z Venture Capital, też z founderami, i naprawdę tu już zaczyna się bardzo dobrze dziać. I tak jak Radek powiedział, jesteśmy na etapie rozwoju, ale naprawdę tym razem jestem bardzo pozytywnie nastawiona z tego względu, że robimy to z głową. I po to, żeby na końcu była wartość, a nie ilość.
I też należy zauważyć, w tym raporcie tam jest 5%. 5% jest podane, że jesteśmy, około 5% mamy startupów. To nas plasuje na równym...
Zarejestrowanych w Gdańsku, ale jest coś ciekawego, jeszcze dopowiem, mm-hmm, do tego, okay, o czym pan mówi, że z tego raportu wynika też, że bardzo duża część startupów, które w ogóle w Polsce powstają, są zarejestrowane gdzie indziej, działa u nas właśnie. I to jest intrygujące, rejestrują się gdzie indziej, ale przyjeżdżają do roboty tutaj.
To jest fakt taki, to też wynika to, co też było powiedziane wcześniej, troszkę z funduszy unijnych, bo mamy uruchomione 17 boosterów, czyli takich narzędzi, które akcelerują, i to one są rozsiane po całej Polsce, ale też mamy bardzo mocne dofinansowanie takich narzędzi na ścianie wschodniej. Tak. Często jest tak, że spółki są z Trójmiasta, a gdzieś tam mają zarejestrowaną swoją siedzibę na ścianie wschodniej.
Bo tam jest dotacja.
Bo tam jest dotacja. I
tak,
to trochę też psuje...
cenna uwaga dla innych.
To też psuje trochę
definicji statystyk. Tak.
I pytanie, jak ten raport jest tworzony, bo ja trochę się z nim nie zgadzam, bo też go czytałem. I to, ten raport jest tworzony i te statystyki są w oparciu o deklaracje firm. Czyli tak naprawdę, no ja w nim akurat udziału nie brałem.
Powiedzieć można wszystko.
Więc można wszystko. Ale faktycznie, to się gdzieś tam potwierdza z naszych doświadczeń. Mocny jest Wrocław, Kraków, tak. Warszawa, potem goni Poznań i Trójmiasto, tak? Także tak. To są gdzieś tam te ośrodki, duże metropolie, tak? To się potwierdza.
Magdalena Wójtowicz, Mikołaj Lipiński, Radosław Wika, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A za chwilę między innymi o tym, że na Pomorzu powstał pierwszy Search Fund. Co to takiego, o co w tym wszystkim chodzi, jak to działa, to między innymi już za moment.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Magdalena Wójtowicz, prezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Black Partners, współwłaściciel Search Capital, Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. I pytanie do państwa, no bo tu się okazuje, że wracając jakby, niech te startupy będą jakimś tam punktem odniesienia, bo jak to zaczynało wchodzić na nasz rynek, to był taki niesamowity boom, a teraz w ogóle firm powstaje coraz mniej. Dlaczego Polacy, młodzi Polacy nie chcą zakładać działalności gospodarczych, wolą znaleźć pracę na etat? Dlaczego tak się dzieje?
W mojej ocenie...
Magdalena Wójtowicz.
W mojej ocenie i tu też z własnych doświadczeń rozmowy z młodymi, ponieważ my pracujemy z młodymi, na poziomie szkoły ponadpodstawowej, bo tam gdzieś się zaczyna myślenie ewentualnie, w jakim kierunku pójść. Całkowicie brakuje pracy nad świadomością i tym, że mogliby to robić, tak? Szkoła to jest kultura błędu, a bycie przedsiębiorczym to jest kultura popełniania błędów, więc to się trochę wyklucza. I te talenty są, tylko je trzeba, bo to też nie każdy chce być przedsiębiorcą i zakładać, bo też nie każdy się do tego nadaje, bo historia domowa i geny jakieś tak też o tym decydują. Natomiast młodzi myślę, że mogą nie wiedzieć, bo jakby o tym się nie mówi w szkole. Więc trzeba ich wyciągać i uświadamiać. Jest raport ZETEK i on pokazuje, że 40% przebadanych chciałoby założyć firmę. Tylko myślę, że po prostu dla tej grupy jest trochę mało działań. To jest pierwsza rzecz, a druga myślę, że prawo trochę ich przeraża, wszystkie administracyjne kwestie i to to
przepisy
nie zachęca,
prawa gospodarczego, tak, zmiany tak. ciągłe.
Plus bym jeszcze spojrzała na takie kwestie wartości i tego, jak młodzi chcą dzisiaj żyć. Nasze pokolenie było pokoleniem wychowywanym w deficycie, więc myśmy mieli naturalne parcie do tego, żeby szukać, rozwijać się, praca była wartością. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda. Chociaż mnie osobiście pociesza ten wynik, że ponad 40 zetek chce zakładać biznesy i widzi w tym potencjał.
Tymczasem firmy mają problemy z sukcesją. Dzieci nie
to
chcą
jest nasz biznes,
ciągnąć
ja się
Mikołaj Lipiński.
Ale prawda jest taka faktycznie, że jakby my pracujemy trochę z większymi firmami, czy gdzieś tam te pewnie małe, średnie bardziej, no to my też widzimy, że w 80% firm, tak średnio powiedzmy, no to dzieci nie chcą przejmować tych biznesów od rodziców. Znaczy są biznesy, które fajnie działają, są dochodowe, rentowne i można z tego wyciągnąć całkiem złe pieniądze, ale dzieci tam nie chcą wchodzić, bo widzą rodziców, którzy siedzieli od 8 do 22 tak. w robocie, albo ich nie było wcale, albo jak przychodzi że też pracowali, ciągle o tej pracy rozmawiali, więc nie chcą. I tam też chodzą takie aspekty, ale no bardzo proste. To znaczy, no po co mam pracować, jak za 5 lat ojciec sprzeda tą firmę, czy mama i dostanę te pieniądze tak czy owak finalnie, to po co mam się męczyć? Mhm. A tak, no co, mam bogatych rodziców, to sobie po prostu pojeżdżę po świecie, podwiedzam, bo przecież wiem, że mogę, dosyć tanim kosztem i tyle. No i pewnie idą trochę do tej, często do korporacji czy na etat. Pracują od 8 do 16, później mają czas dla siebie. Jak zakładasz własny biznes, nie masz czasu dla siebie. Sorry.
Pytanie, o jakich statystykach mówimy? Czy mówimy o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, czyli osób, które zakładają swoją działalność, żeby obniżyć podatki, próg dochodowy, czy mówimy o biznesach, które są...
W ogóle. Biznesy
ale
szerzej.
Nie mamy właśnie tutaj statystyk.
I tutaj nie byłbym taki pewien, bo w Polsce przeważa mikromały biznes i dużo jest jednoosobowych działalności gospodarczych, które tak naprawdę są w oparciu o jedno źródło przychodu. Ale jeżeli mówimy o takim trendzie, to faktycznie tak jest, że jest problem i dlatego w ostatnim czasie tak dużo mówimy o deregulacji. No, gdyby nie było problemu z wszystkimi przepisami, to nie pojawiłby się temat deregulacji na poziomie krajowym, europejskim i to się dzieje. Więc po pierwsze, odchudźmy troszkę te nasze przepisy. My na przykład w naszej firmie bez opinii podatkowych, bez opinii prawnych, bez kancelarii prawnych, no przecież nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Tych przepisów jest tak dużo, że ja nawet też muszę się wspierać opiniami, gdzieś raportami i osobami, całymi działami. To, że jestem dyrektorem Parku Naukowo-Technologicznego, to jesteśmy częścią strefy ekonomicznej. A to jest organizm, który ma 80 osób, dział prawny, dział ekonomiczny i ja na tych ludzi mogę liczyć, tak? Ja reprezentuję spółkę, ale za mną jest bardzo dużo osób, które działają w tle. A popatrzmy sobie na taki startup albo małą firmę, która ma to wszystko samemu zrobić. To na czym ta osoba ma się skupić? Na prowadzeniu działalności, wymyślaniu usługi, pozycjonowaniu i sprzedaży, czy na przepisach prawnych, wracaniu
skąd
do VAT-u?
Skąd wziąć pieniądze dla dobrego księgowego, księgową?
Księgowość, VAT-y. Ustawa o VAT-ie ma tyle stron poprawek, że nawet specjaliści się w tym gubią. Do odchudzenia. Całe szczęście pojawiła się osoba w postaci Rafała Brzoski, który ma magiczny na razie jeszcze autorytet, ponieważ to ciągle trwa i ja bardzo mu kibicuję, ponieważ ona za sobą też ludzi. Rafał Brzoska to jest osoba, która za sobą ma cały zespół ludzi, którzy te poprawki robią, którzy analizują te dokumenty. Przecież nawet on by nie był w stanie przeczytać wszystkich tych wszystkich rzeczy.
I no więc pakiet deregulacji wejdzie w słowo. Premier powiedział, że zaprezentowany zostanie jednak po świętach. Miał być przed świętami. Może tam trzeba jeszcze coś dopracować, bo jesteśmy ciekawi. Będziemy mówić na pewno, jak już poznamy ten pakiet.
No, parę tygodni nas nie zbawi, więc wolę poczekać na coś dobrego, niż robić coś na łapu-capu, tylko po to, żeby coś pokazać. Nie?
To prawda. I jeszcze na moment do startupów chciałabym wrócić. Tegoroczny ranking Europe's Leading Startup Hubs 2025, opracowany między innymi przez Financial Times, on przedstawia czołowych 150 startupowych hubów w Europie. Na czele są Niemcy, Wielka Brytania, Francja, nieźle radzą sobie startupowe huby w Portugalii, a polskie znalazły się na 35., 43., 75. i 81. miejscu. Jak czytamy tutaj te statystyki, te dane, no to można załamać ręce. Czy jest tak źle?
Nie, wprost przeciwnie, jest super. Po pierwsze...
to mi się podoba. To mi się podoba.
Śmierta odpowiedź.
Jest super.
Do polityki się
nadaje. Oczywiście, że jest super, ale nie tylko dlatego, że tak twierdzę. Tylko teraz podam fakty. Raport jest od 2014 robiony i w kontekście 2014-15 mamy tendencję wzrostową. Pojawiliśmy się w ogóle jako huby. Chciałam zaznaczyć, że w 24 Space 3AC z Gdańska miał czwarte miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i też mieliśmy Rebels Valley z Warszawy. Mamy jednego przedstawiciela. Tu się przeprowadził do naszego miasta Gdańska. Arka pozdrawiamy. I oni się pojawili w 24. W 25 trzeba pamiętać, że wzrosła ilość hubów, które były badane. W związku z tym ta waga się zmniejszyła. Znaczy się wyrównała. W związku z tym spadliśmy troszkę. Natomiast trend, jeśli chodzi o Polskę, jest wzrostowy. Pojawiliśmy się. Wszystkie kraje, które pani wymieniła, są z zachodniego bloku, a my tutaj na wschodzie jesteśmy właśnie najbardziej rozwijającym się hubem innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Patrzmy regionalnie. Tak. Więc super.
Pozytywnie. Dobrze powiedziałaś, bo też należy powiedzieć, że nasz ekosystem w Polsce na tle innego jest rozdrobniony. Mamy te ośrodki we Wrocławiu, w Warszawie, w Krakowie, w Trójmieście, gdzieś one są. I jakby to sumować, to wcale tak to źle nie wygląda pewnie w statystyce. Pozdrawiamy Arka Kwoskę, który robi bardzo dobrą robotę. Pojawił się w tym rankingu. Rebelsi są. Też ostatnio jest osoba aktywna u nas w Trójmieście. Też nas wspiera, jeżeli chodzi o nasze instytucje i jest naszym głosem doradczym. Pokazuje nam, jak można to robić w Europie i te dobre praktyki są przenoszone. Więc to jest ta wartość dodana tworzenia ekosystemu. Więc osobę, która jest w tym rankingu, mamy na Pomorzu. I chcemy to wykorzystać. Dokładnie, więc to jest dobra jaskółka.
Ja też trochę mówiłem poza anteną, żebyśmy się przestali przejmować statystykami, tylko po prostu robili swoje, bo trochę nawiązując do tej ciszy poprzedniej, patrząc na to, co było te 10 lat temu, no to dzisiaj jest gorzej? No to nie. Dzisiaj jest lepiej, mimo że statystycznie może tych startupów jest mniej. Nie wiem.
To jeszcze głos słuchacza a propos zakładania firmy. Zmiany, które zostały wprowadzone w podatkach, zniechęcają. Jak ktoś umie liczyć, to nie otworzy działalności, ale miejmy nadzieję, że tak źle nie będzie i że jednak po świętach zobaczymy, co z tą deregulacją i może zadzieją się takie zmiany, że tych firm zacznie powstawać znacznie
to
więcej.
Ja się tylko przecież odniosę, bo my tak statystycznie, znowu niestety, ale
bardzo
patrząc
proszę,
na punkcie Europy, to my nie mamy wcale wysokich podatków. Znaczy to nie to wysokość podatków, czy tak. VAT-u, czy PIT-u, czy CIT-u jest problem. W ogóle nie jest to problem, tylko stopień skomplikowania tak. I tego, ile mamy odstępstw, jakich stawek, do tego mam taką, zrobię kawę z mlekiem, to mam taki VAT bez mleka, tak. To już tak, a z pianką to już w ogóle. Jak dodam cukier, to kurna 20.
Interpretacje do tego dochodzą.
I wszystko inne, tak? I jakby to jest problem, a nie samo liczenie.
I z tym się zgadzam, bo to faktycznie jest fakt i tutaj należy to jasno powiedzieć. Podatki na tle Europy nie są aż tak wysokie. Musimy te wszystkie wyjątki, o które to powiedziane, zunifikować. Tak jak w cenniku. Cennik powinien być prosty, bez wyjątków i wtedy łatwiej jest prowadzić działalność. Tak. I może w tym kierunku powinniśmy pójść. Ułatwienia, bez tych wszystkich wariantów, proste, jasne, przejrzyste zasady, tak?
Tak. To teraz jeszcze o finansowaniu, bo też mówiliśmy, że jednym z powodów problemów startupowców jest finansowanie. Potrzebujemy tego finansowania więcej, ale tutaj będzie o finansowaniu, może niekoniecznie startupów akurat. Na Pomorzu powstał pierwszy Search Fund, Search Capital. No i jak to działa? O co chodzi w takim, nie wiem jak to nazwać, to nie jest instrument finansowy, sposób finansowania. Tak?
Fundusz to jest może duże słowo, bo fundusze to są takie generalnie podmioty, które inwestują w wiele różnych podmiotów i liczą po prostu, że ich wartość wzrośnie i na tym zarabiają. To co my zrobiliśmy, to stworzyliśmy taki podmiot, który chce przejąć jedną i tylko jedną spółkę. Znaczy naszym celem nie jest zainwestowanie w tą spółkę i czekanie, aż sobie ona wzrośnie, tylko jeżeli jest jakiś właściciel firmy, pewnie mniejszej bądź średniej, który chce wyjść z tego biznesu, po prostu chce sprzedać ten biznes, to my bardzo chętnie rozważymy, czy nie wejść po prostu w jego miejsce jako nowi właściciele. Mamy trochę kompetencji bazujących na naszym doświadczeniu, jak skalować biznesy, jak je zwiększać, jak zwiększać sprzedaż, jak optymalizować rentowność, nie tylko pod kątem podatkowym. I jakby taki jest nasz pomysł, że są właściciele, jest dzisiaj cała masa firm, gdzie właściciele mają 60, 65, 70 lat. Tak jak mówiliśmy, dzieci nie chcą przyjmować tych biznesów, nie mają co zrobić z tymi biznesami. I chcieliby oddać ten swój biznes w dobre ręce. Tak jak powiedziałem, my nie szukamy 100 firm, tylko szukamy jednej, tej, która no, trochę skradnie nasze serce, bo ma super produkt, fantastyczny zespół i w naszej opinii nasze kompetencje pozwolą, żeby trochę wielkość tego biznesu zwielokrotnić. I jesteśmy tak, pierwszym takim podmiotem na Pomorzu. Jest dzisiaj 5 takich podmiotów w Polsce. Właściwie 4, bo jeden już się zakończył. Jakby znalazł podmiot, który zainwestował. Dopiero rozpoczynamy gdzieś tam te poszukiwania, ale jakby faktycznie koncentrujemy się tutaj na tym rynku pomorskim.
A ja chciałam właśnie podpytać, jak to działa, bo tak jak sobie poczytałam, bo też dla mnie to jest nowość, że no jest to wehikuł inwestycyjny, tak to nazwano, prowadzony przez jednego albo dwóch poszukiwaczy, menadżerów, którzy pozyskali kapitał od prywatnych inwestorów. No i tak jak pan powiedział, w celu poszukiwania nabycia przedsiębiorstwa, prowadzenia go, ale co, ta firma zostanie przejęta i jakby już do końca prowadzona, czy po prostu w sytuacji, kiedy zwróci się ten kapitał, który się zainwestowało w tę firmę, zwróci się i się zarobi, to dalej się sprzedaje tę firmę gdzieś, czy to jak znaczy, to wygląda?
Standardowo fundusze, jak wchodzą, no to mają taką perspektywę 3-5 lat i po tym czasie chcą to sprzedać. My nie mamy takiego horyzontu. Znaczy my osobiście bardzo lubimy firmy rodzinne, więc w idealnym modelu pewnie chcielibyśmy ją prowadzić przez kolejne 10, 15, 20 lat. Co będzie za 10? Nie wiem. Być może sprzedamy to dalej, ale to nie jest taki horyzont, że wchodzimy albo jesteśmy jakimś inwestorem, który ma tam wejść i dodać pieniędzy i to później sprzedać. Nie, jakby chcemy wejść w buty dotychczasowego właściciela i prowadzić tą firmę trochę w zgodzie z tą misją, którą prowadził to przez ostatnie, nie wiem, 10, 15, 20 lat. Jakby kontynuować trochę tą tradycję, być może coś polepszyć, poprawić, nie wiem, może zrobić jakiś mały rebranding, ale jakby nadal to ma być ta firma z tymi tradycjami, z tymi klientami, z tymi ludźmi, z tym produktem, tylko może trochę na większą skalę, jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić.
Ciekawy model biznesowy. Faktycznie pojawia się taki potencjał na rynku. Taki firm może być Takich firm może być dużo. Często dzieci takich rodziców wyjeżdżają do miasta, potem mają dobrą pracę na etacie, już nie chcą wracać do mniejszej lub większej miejscowości i zajmować się biznesem, który był prowadzony przez lata, powiedzmy takim tradycyjnym. Ale to też jest dobre, bo startupy to jest budowanie firmy od podstaw, upadki, duże ryzyko. A tutaj logika jest prosta. Szukamy firmy zdrowej, o zdrowych fundamentach, która ma ułożony zespół. Są pozatrudniani kierownicy, czyli i fachowcy, którzy potrafią obsługiwać maszyny, potrafią obsługiwać proces produkcyjny, mają pojęcie, są ugruntowane, mają ugruntowaną pozycję na rynku. Jakiś ten wycinek tortu jest dla nich. Ale poprzez wejście i takie nowatorskie podejście gdzieś tam z biznesu, można tą firmę wyskalować. Czyli wchodzą menadżerowie, którzy znają się na prowadzeniu firmy, znają trendy, potrafią korzystać z nowoczesnych narzędzi, też często cyfryzacji i dając przewagi konkurencyjne. I tak naprawdę potem jest wejście menadżera, który skaluje i też można pozyskać inwestowanie inwestorów, którzy gdzieś tam dokapitalizują i często może wyjść tak, że z firmy regionalnej taki podmiot staje się ogólnokrajowym i chyba o to chodzi.
Tak, tego sobie życzymy trochę. Ale to wynika trochę jakby w ogóle jesteśmy jedynym w Polsce search fundem założonym przez dwóch braci, jakby to też jakby sobie zawsze gdzieś tam mówimy, bo jest jakiś tam wyróżnik. To też wynikało trochę z naszych kompetencji, które mamy, właściwie z braku kompetencji. My nie potrafimy zbudować firmy takiej produkcyjnej, która coś fizycznie robi, jakiś produkt, jeszcze nie wiadomo jaki, ale jakiś, bo to trzeba kupić maszyny, jakby znać tą technologię, zatrudnić ludzi, którzy będą te maszyny obsługiwać. Znać rynek, ogarnąć marketing, sprzedaż. Nie potrafimy tego. My potrafimy, jak już firma jest i działa i ma jakąś skalę, potrafimy to zwielokrotnić, często naprawić, jakby to robiliśmy dobrze na przestrzeni ostatnich lat, ale nie umiemy tego zrobić od zera. I stąd pojawił się pomysł, skoro nie umiemy tego zrobić od zera, to kupmy coś, co już działa. I spróbujmy to sobie rozwinąć. To, co robiliśmy jako trochę najemnicy u innych, to zróbmy teraz na własny rachunek.
Być może jest to ciekawa alternatywa rzeczywiście dla firmy rodzinnych, które nie mają sukcesorów. Będziemy też obserwować, jak to wszystko się rozwija w naszym kraju. A teraz jeszcze zmieniamy temat. Polska zaliczyła imponujący awans z 35. miejsca na 26., czyli o 9 oczek skoczyliśmy do góry w skali globalnej rankingu szczęścia. Tak wynika z najnowszego World Happiness Report 2025, który każdego roku analizuje poziom zadowolenia mieszkańców na całym świecie. O tym informuje Forsal.pl. Na pierwszym miejscu jest Finlandia. Za nią uplasowały się Dania i Islandia, czyli kraje słynące z wysokiego poziomu edukacji, stabilnych gospodarek, z dużego zaufania, przepraszam, społecznego. No i właśnie, wróćmy do Polski. Najwyższy skok w górę w całym rankingu, co sprawiło, że skoczyliśmy aż o 9 miejsc do góry?
Według mnie poczucie bezpieczeństwa. Jakkolwiek byśmy patrzyli na to otoczenie gospodarcze, które tutaj się dzieje, jest dynamiczne. My się bogacimy jako społeczeństwo i mając to poczucie planowania i tego, że już tak patrzę na taki aspekt psychologiczny, to myślę, że po prostu nasz kraj pod tym względem jest bezpieczniejszy, zarówno pod względem bezpieczeństwa finansowego, jak już w ogóle bezpieczeństwa. Wielu obcokrajowców przecież teraz przyjeżdża do nas i mówi, że to jest bardzo bezpieczny, atrakcyjny, nowoczesny kraj i że są bardzo zaskoczeni.
Ale absolutnie, też się zgadzam, że, proszę państwa, cokolwiek by nie myśleć, bo chodzimy po ulicy, to my żyjemy naprawdę w całkiem niezłym kraju. Znaczy, ja wiem, że my jeździmy do Niemiec, jeździmy autostradami, później mówimy, jakie te autostrady u nas są straszne, albo jakich nie ma.
Bo ja słyszałam odwrotną sobie, opinię, że właśnie w Niemczech się popsuły drogi bardzo.
No właśnie o tym mówię, tak? Nie wiem, ale jak lecimy do Stanów, to spojrzymy sobie na ich lotniska, to tam jest trochę syfkiła mogiła, przepraszam, ale sformułowanie, a u nas jest to ładnie, pięknie, czysto, nowocześnie. My żyjemy naprawdę w dosyć fajnym kraju. Wiadomo, że jak w każdym są jakieś problemy i możemy sobie ponarzekać na edukację, służbę zdrowia, autostrady i w ogóle na wszystko, ale statystyki i to, jaki my skok wykonaliśmy przez ostatnie 25 lat versus to, co wykonały inne kraje, jest niesamowite. Nie porównujmy się do Niemiec, które dostały plan Marshalla po II wojnie światowej, tak. Paręset, czy tam nie wiem ile miliardów i jakby robią to od x lat. naprawdę wykonaliśmy super skoki. Wcale się nie dziwię takim raportom.
Jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie. No, w sposób naturalny to tak, się też przekłada na te opinie w statystykach.
Tak, tam jest kilka czynników. Między innymi bezpieczeństwo szeroko rozumiane, bezpieczeństwo finansowe, ale też my jako ludzie, my jesteśmy mniane sami, tak? I też są zetki. Te osoby z naszego pokolenia zaczęły też podróżować. Zaczęły podróżować już po świecie, po Europie. Mamy ogląd na to, jak to wygląda za granicą i wcale tam tak super nie jest. My też wszyscy jeździmy, obserwujemy, widzimy ekosystemy. Potem wracamy do Polski i mówimy, wow, tutaj jest faktycznie bezpiecznie. Mogę wyjść o 22 w Gdańsku, wrócić o 12 i nikt mnie nie zaczepia, tak? Też nasze społeczeństwo się wzbogaciło, bo relatywnie bogacimy się. Stać nas na coraz więcej. PKB rośnie. Mimo tego, że są różne zawirowania, idziemy do przodu jako kraj. Mówię ogólnie jako kraj i budujemy kulturę też przedsiębiorczą. I to jest chyba to, nie doceniamy często tego, że to się dzieje też tak oddolnie. No, moim zdaniem będziemy szli w górę w tych rankingach. Mm-hmm. A czy ja wiem, czy w tej Finlandii czuje się lepiej? No jest troszkę mało słońca.
Nie ma, zimno. Najwięcej samobójstw jest tam chyba, nie? Dokładnie. W Finlandii.
No jest ciemno dosyć długo, to rzeczywiście to fakt. Ale
wysadzimy wszystkie statystyki tutaj.
Ale rzeczywiście podróże kształcą i z tego, jak widać, Polacy coraz częściej podróżują. Zresztą mamy więcej możliwości, mamy coraz więcej tanich biletów lotniczych. Zresztą ostatnio zauważyłam, bardzo tanieją loty do Stanów Zjednoczonych. Ale nie wiem, czy będzie dużo chętnych, żeby tam latać. Natomiast jak spełniamy swoje podróżnicze marzenia i jedziemy do Włoch, to jesteśmy zszokowani poziomem bałaganu i brudu niestety. Tak. Jesteśmy zaniepokojeni tym, że ktoś może wyrwać nam torebkę i jest to tam bardzo częste. Wracamy do kraju, u nas cisza, spokój, bardzo czysto, no i to jest
Luda
rzeczywiście...
Pani, jak w polskim filmie.
Nuda, nic się nie dzieje. Taka krowa.
Oby jak najdłużej tak z taką jest. Nudą w takim razie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Magdalena Wójtowicz, prezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Black Partners, współwłaściciel Search Capital, Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.